zostałem poproszony, żeby podzielić się swoim doświadczeniem dotyczącym pracy nad serią książek dotyczących poszukiwań z jednej strony relikwii chrystusowych, z drugiej strony pewnych zjawisk nadprzyrodzonych, czy też niewytłumaczalnych naukowo. Dlatego, że jakieś 4 lata temu wspólnie z fotografem Januszem Rosikoniem postanowiliśmy ruszyć tropem relikwii chrystusowych, właściwie odpowiedzieć sobie na 3 pytania. Czy po Jezusie z Nazaretu pozostały jakieś materialne ślady? Bo każdy człowiek pozostawia po sobie jakiś ślad na ziemi. I jest pytanie, czy taki ślad pozostał po kimś, kto wywarł największy wpływ na dzieje ludzkości, skoro nasz czas mierzymy od momentu jego urodzin. To jest czas naszej ery i przed naszą erą. Po drugie, chcieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie tych śladów można stwierdzić, że to, co pisali ewangeliści na temat Jezusa, było prawdą. No bo można sobie wyobrazić, że owszem, Jezus żył, działał, ale to, co o nim napisano, niekoniecznie odpowiada rzeczywistości. No i po trzecie, czy na podstawie tych śladów da się odpowiedzieć, że Jezus był kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem. I tutaj naszymi przewodnikami w tych poszukiwaniach byli głównie naukowcy, wykładowcy akademiccy, pracownicy laboratoriów naukowych, osoby z tytułami profesorskimi, nie jacyś gawędziarze religijni, kaznodzieje, kapłani. I efektem tych poszukiwań stała się najpierw książka Świadkowie tajemnicy, potem Dowody tajemnicy, teraz trzecia. Wszystkie one mają pod tytułem Śledztwo. I to nie jest przypadkowe, dlatego że jak jest śledztwo, to musi być jakaś zbrodnia. I rzeczywiście taka zbrodnia została dokonana 2000 lat temu w Jerozolimie. I po każdej zbrodni zostaje pewien ślad. To, co w języku kryminalistyki nazywa się corpus delicti, dowód zbrodni, dowód rzeczowy. I dzisiaj nauka poczyniła takie postępy, że nawet na skutek bardzo drobnych śladów da się odtworzyć okoliczności zbrodni, da się wskazać sprawców i są takie wyspecjalizowane ekipy badawczo-śledcze, które tym się zajmują. Jak pewnie oglądacie telewizję, to są takie seriale na przykład o zagadkach kryminalnych Nowego Jorku, w Miami, prawda? CSI. Kojarzycie takie seriale? No to na świecie powstały takie grupy śledcze, które postawiły sobie za cel zbadanie tych śladów po Jezusie. No i myśmy jeżdżąc po świecie spotykali się z takimi grupami. Jedna powstała w Walencji. To się zaczęło od takiego doktora medycyny sądowej, José Delfina Villaina Blanco, który dostał karę śmierci od terrorystów z ETA, dlatego że na skutek jego ustaleń dotyczących badania zwłok ofiar udało się wytropić kilku terrorystów z ETA, posadzić na ławie oskarżonych i dlatego on się znalazł na liście numer 1 do odstrzału. Policja w Madrycie mu poradziła, żeby wyniósł się dla swojego bezpieczeństwa gdzieś na prowincję. No i on wyjechał pod Walencję. I tak się złożyło, że tam się zetknął z naukowcami, którzy stworzyli w Walencji hiszpańskie centrum syndonologii. Co to jest syndonologia? To jest nauka zajmująca się badaniem najpierw całunu turyńskiego, a później także innych relikwii chrystusowych. Zaczęła się od badania całunu. I to jest taka dziedzina nauki interdyscyplinarna, łącząca różne gałęzie wiedzy, zarówno nauk ścisłych, matematycznych, jak i humanistycznych. I nazwa syndonologia pochodzi od włoskiego słowa syndone, czyli właśnie całun. I ci naukowcy z Centrum syndonologii w Walencji namówili profesora Villeina Blanco, żeby zajął się zbadaniem Sudarionu z Oviedo, czyli takiego płótna przechowywanego w katedrze w Oviedo, w stolicy Asturii, które jest czczone od VIII wieku jako płótno pogrzebowe Chrystusa z grobu jerozolimskiego. I on stworzył 24-osobową ekipę złożoną ze specjalistów mających na koncie wykrycie nie jednej zagadki kryminalnej. I oni zbadali ten Sudarion z Oviedo. Na ten temat przeprowadzono do tej pory 3 wielkie międzynarodowe kongresy, na których wystąpiło na każdym z nich po kilkudziesięciu naukowców i ten Sudarion z Oviedo jest w tej chwili po całunie turyńskim drugim najlepiej przebadanym przedmiotem materialnym na świecie. Oni dochodzą do wniosku, że jest to autentyczne płótno z grobu Chrystusa. O szczegółach tych badań pisze w swojej książce. Drugi z tych zespołów powstał w Turynie. Na jego czele stanął inny specjalista medycyny sądowej, profesor Pierluigi Baimabolone, chyba najwybitniejszy medyk sądowy we Włoszech, autor wielu podręczników z tej dziedziny medycyny. I kiedy w 1978 roku zamordowano premiera Włoch Aldo Moro, to właśnie jemu powierzono zadanie sekcji zwłok, zabezpieczenia wszystkich śladów na miejscu zbrodni. Dzięki jego ustaleniom udało się później odkryć sprawców tego mordu, terrorystów z Czerwonych Brygad. I on stanął na czele Międzynarodowego Centrum Syndonologii w Turynie. Innym takim zespołem, który też badał całą turyński, był taki amerykański zespół STARP, grupujący kilkudziesięciu naukowców na co dzień pracujących dla wiodących amerykańskich ośrodków badawczych, naukowych, między innymi dla NASA, dla Laboratorium Narodowego Los Alamos, tam gdzie wyprodukowano pierwszą bombę atomową na świecie. I oni przeprowadzili najwszechstronniejsze, najbardziej wnikliwe badania całunu turyńskiego. Ja miałem okazję z jednym z tych naukowców spędzić wiele godzin, bo oprócz książki Świadkowie Tajemnicy napisałem też wywiad rzekę z nim. Był to naukowiec amerykańsko-żydowskiego pochodzenia, Barry Schwartz, który na skutek tych badań się nawrócił. On zaczynał te badania jako niewierzący Żyd. Dzisiaj jest człowiekiem wierzącym. I co ciekawe, on był przekonany, że jego wyjazd do Turynu, to badanie potrwa jeden dzień. Oni stwierdzają, że to jest falsyfikat. I to, co miało trwać jeden dzień, trwa już 36 lat, dlatego że Barry Schwartz od 36 lat nie przestaje się zajmować całunem turyńskim i stworzył największą na świecie bazę danych naukowych na ten temat. Ale ja może trochę więcej bym opowiedział o kolejnym takim zespole badawczym, który przyznaję największe wrażenie na mnie zrobił. To jest Instytut Genetyki Molekularnej w Paryżu, założony w 2004 roku przez francuskiego genetyka profesora Gérarda Lico, światowej sławy naukowca, członka Akademii Francuskiej, który jest odkrywcą różnic par chromosomów, więc występuje też w wielu podręcznikach genetyki. I on postanowił zbadać przedmiot przechowywany w takim podparyskim miasteczku Argenteuil w tamtejszej bazylice, który jest czczony od wieków jako ta tunika bez szwu, którą Chrystus miał mieć na sobie w drodze na Golgotę. I co ciekawe, profesor Lico właściwie już podczas pierwszego spotkania na dzień dobry oświadczył mi, że jest osobą niewierzącą, że jest agnostykiem, że stracił wiarę w wieku lat 16, kiedy przeczytał etykę Spinozy. I dlatego nie kierowała nim motywacja religijna, ale taka pasja poznawcza charakterystyczna dla ludzi nauki, którzy powinni sobie stawiać za cel dążenie do prawdy. I ten Instytut Genetyki Molekularnej zaczął badania tej tuniki w 2004 roku. Źródła historyczne okazały się bardzo skąpe. Mianowicie ta tunika została odnaleziona pod koniec XII wieku, kiedy prowadzono prace renowacyjne w świątyni Barżantej i w bocznej ścianie natknięto się na ukryty w ścianie schowek, gdzie był zamurowany relikwiarz, w relikwiarzu płótno i do niego dołączone dwa listy, jeden w języku francuskim, drugi w języku łacińskim, które informowały, że ta tkanina jest właśnie tą suknią, którą miał Chrystus w drodze na Golgotę, którą kaci później rzucali losy. I nic pewnego na temat wcześniejszych dziejów tej szaty nie wiadomo. No więc można by powiedzieć, taka typowa średniowieczna legenda. Coś się nagle nieistotny zowąd pojawia w XII wieku. Wszyscy to czczą jako relikwie Chrystusa. A jak to z tym było naprawdę, to nie wiadomo. No i rzeczywiście moglibyśmy pozostawać w tym kręgu tych legend średniowiecznych, gdyby nie te badania Instytutu Genetyki Molekularnej, które przyniosły zaskakujące wyniki. No po pierwsze okazało się, że ta szata jest rzeczywiście robiona bez szwu. Na takich warsztatach tkackich, jakich używano w okresie Imperium Rzymskiego w basenie Morza Śródziemnego. Po drugie okazało się, że jest ona barwiona marzanną zaprawą żelazową, czyli takim barwnikiem, którego używano na początku naszej ery na Bliskim Wschodzie i odnaleziono tak barwione tkaniny w grobowcach koptyjskich z I-II wieku. Poza tym okazało się, że na tej tkaninie jest masę materiału ludzkiego, genetycznego też, dlatego że było tam pełno krwi. I to sprawiało wrażenie, jakby właściciel tej tuniki miał całe ciało zmasakrowane. Profesor Liko, który jak powiedziałem jest genetykiem, dokonał analizy hematologicznej i genetycznej tego materiału. Okazało się, że jest to krew należąca do mężczyzny, że grupa krwi to AB minus, czyli taka sama grupa jak na całunie turyńskim, na sudarionie z obiedu, na innych relikwiach chrystusowych. Że erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi, są zdeformowane w taki sposób, który świadczy o tym, że właściciel tej szaty był poddawany długotrwałym cierpieniom. Poza tym udało się wyodrębnić niektóre erytrocyty, które były strukturalnie połączone z kryształkami mocznika. Co świadczy o tym, że właściciel tej szaty chorował na bardzo rzadko spotkaną chorobę, zwaną hematidrozis, która polega na poceniu się krwią. I najczęściej ta choroba występuje w stanie jakiegoś traumatycznego, straszliwego doświadczenia, które powoduje paniczny strach przed śmiercią. I to jest taki strach, taki biologiczny, który sięga gdzieś trzewi człowieka, przejawia się na poziomie komórkowym poprzez szok histaminowy i właśnie taki efekt pocenia się krwią. I to doskonale odpowiada temu, co pisał Łukasz Ewangelista na temat modlitwy Chrystusa w Ogrójcu, a Łukasz, jak podaje tradycję, był lekarzem, więc miał wiedzę medyczną, o tym, że Jezus pocił się krwią. Także profesor Likot specjalnym takim odkurzaczem ściągnął wszystkie zanieczyszczenia i pyłki, jakie znalazły się na powierzchni tej tkaniny i udało mu się wyodrębnić około 40 gatunków pyłków różnych roślin, z których wszystkie należały do flory śródziemnomorskiej, a 3 z nich to były rośliny endemiczne, rosnące tylko i wyłącznie na terenie Ziemi Świętej, w żadnym innym miejscu na świecie. Przy czym obszar ich współwystępowania to jest Jerozolima i 20 km wokół Jerozolimy, taki promień. Następnie ta szata została zbadana przez specjalistów z Instytutu Optyki w Dorsay pod Paryżem, pod przewodnictwem profesora Aure Mariona. I on z kolei dokonał porównania tylnej części tuniki z Argentei z tylną częścią całunu turyńskiego. I kiedy nałożono na siebie te dwie grzbietowe części tkanin, no okazało się, że ślady ran idealnie do siebie pasują. I uwagę naukowców zwrócił szczególnie jeden fragment ciała, mianowicie całe plecy były zakrwawione, ale jeden fragment dotyczył ciała szczególnie rozszarpanego i miał on taki kształt podłużnego pasa, który się ciągnął od prawego ramienia przez środek pleców do lewego biodra i miał szerokość 20 cm i sprawiał wrażenie, jakby został odciśnięty przez długotrwały nacisk ciężkiego, podłużnego, kanciastego przedmiotu, którego rozmiary dokładnie odpowiadały tak zwanemu patibulum, czyli belce poprzecznej skrzyża, jakiego Rzymianie używali do egzekucji. I wniosek Instytutu Optyki w Dorsai był taki, że człowiek, który miał na sobie tunikę z Argenteuil, był tym samym człowiekiem, którego później owinięto w całą Turyński. I końcowa konkluzja Instytutu Genetyki Molekularnej w Paryżu brzmi tak, że rzeczywiście w Argenteuil mamy do czynienia z autentyczną szatą Jezusa z Nazaretu. I po tym, jak powtarzam, podpisali się także naukowcy, którzy są na co dzień agnostykami, tak jak profesor Licot. Natomiast mówiłem jeszcze o tym trzecim pytaniu, jakie nas nurtowało, czyli czy da się powiedzieć, że Jezus był kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem na podstawie tych badań, tych śladów. I tutaj do dziś naukowcom nie daje spokoju fenomen całunu turyńskiego. Dlatego, że jest to najlepiej przebadany przedmiot w dziejach świata. Na jego temat powstały 24 prace naukowe, opublikowane w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych i co ważne, recenzowanych przez ekspertów z tych samych dziedzin. One wszystkie właściwie stawiają tezę, że mamy do czynienia z autentyczną tkaniną, w którą był owinięty Jezus. Natomiast nie są w stanie odpowiedzieć, w jaki sposób powstał wizerunek na płótnie. Nie jest wyjaśniony mechanizm tego, dlatego że oni doszli do wniosku, czym ten wizerunek nie jest, że nie jest to malowidło, bo nie ma śladów barwników, pigmentu, żadnych farb. Nie jest to fotografia, nie jest to wypalenie. Natomiast nie wiadomo, czym on jest. I fizycy cząstek elementarnych, którzy ostatnio badali ten całun, doszli do wniosku, że można by było podobny efekt wywołać, gdyby użyć laseru ultrafioletowego najnowszej generacji, ale rzecz w tym, że ludzkość jeszcze nie dysponuje takim laserem. I w Turynie rozmawiałem z tym wspomnianym profesorem Pierluigi Baima Bolone, no i on mi mówi, no proszę pana, w tym budynku, gdzie jesteśmy, w piwnicach, przez 15 lat próbowaliśmy w laboratorium stworzyć wierną kopię całunu turyńskiego, która by zachowywała wszystkie właściwości fizyczne i chemiczne oryginału. I przez 15 lat pracy, mając do dyspozycji wszelkie instrumenty technologiczne, jakimi dysponuje ludzkość, mając do dyspozycji nieograniczone środki finansowe, bo bardzo wielu ludziom by zależało na tym, żeby taki całun wyprodukowano, więc żadne pieniądze nie stanowiły dla nas problemu. Mimo to przez 15 lat nie byliśmy w stanie wyprodukować takiej kopii. Nie jesteśmy w stanie poznać mechanizmu, jaki stoi za powstaniem tego wizerunku. I ja go pytam, na czym polega ten fenomen wyjątkowości tego całunu. Okazuje się, że to przebarwienie tkaniny, ono się dokonało na takim mikropoziomie, takich mikrowielkości minimalnych, że nie ma tak subtelnych, delikatnych narzędzi. Bo zawsze, jak się na przykład jakiś farb używa, to ten pigment, barwnik wnika na pewną głębokość, strukturę tkaniny. Te włókna do pewnej głębokości zawsze są zabarwione. A tu to przebarwienie jest tak powierzchniowe, tak minimalne, że nie ma takich narzędzi. I ci fizycy cząstek elementarnych oni mówią, że mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym niż to, z którym zazwyczaj mają do czynienia specjaliści z fizyki teoretycznej. Dlatego, że przeważnie jest tak, że ci fizycy wymyślają sobie w głowie jakieś reakcje fizyczne, których nie ma w naturze i potem w warunkach laboratoryjnych sztucznie doprowadzają do takich reakcji. A tutaj była jakaś reakcja, ona zostawiła swój ślad, ale my nie wiemy, jaki mechanizm został za nią i nie jesteśmy w stanie tego wyjaśnić. Jedyne, co oni wiedzą na pewno, na skutek właściwie doskonałego odwzorowania anatomii człowieka, że musiała być to reakcja, która zaszła między organizmem człowieka owiniętego w płótno, a całunem. Natomiast jakiego rodzaju była to reakcja, na to pytanie nauka nie jest w stanie dać odpowiedzi. To jest w sumie takie wskazanie na ten trzeci trop, o którym mówiłem, czyli czy Chrystus był kimś więcej niż tylko zwykłym człowiekiem. I tutaj, co ciekawe, naukowcy nagle sobie zdają sprawę, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, że są pewne granice poznania ludzkiego rozumu i że się otwiera pewna przestrzeń tajemnicy przed nim. To może tyle tytułem wstępu. Tym bardziej, że trochę mi głos siada, a może jak macie jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Nie mam robić jeszcze pytań.
Czy należy pamiętać? Należy pamiętać o żydowskich zwyczajach funeralnych, pogrzebowych, które zabraniały dotykać krwi człowieka martwego, ponieważ ona była nieczysta. Dlatego tak zmasakrowane ciało, ono wymagało użycia wielu płócien, żeby ci, którzy go chowali, nie mieli kontaktu bezpośredniego z tą krwią. Poza tym żydowskie prawo religijne mówiło, przepraszam, to trochę alergiczne chyba, mówiło, że żadna kropla krwi nie może zostać zmarnowana, że każda kropla krwi musi być pochowana razem ze zmarłym. Wobec tego należało właściwie wszystkie krople krwi zebrać i pochować w grobie. W momencie, kiedy człowiek na krzyżu umierał i głowa mu zwisała, w tym momencie z odmy płucnej wydobywała się krew i ta krew buchała nosem i ustami. Następował silny krwotok. No i ta krew oczywiście ściekała na podłoże i należało zrobić wszystko, żeby ten krwotok zatamować i żeby ta krew się nie zmarnowała. Wobec tego już na krzyżu skazańcom wtedy obwiązywano głowę chustą, przytykano dłoń do nosa i ust, żeby ten krwotok zatamować. I dokładne ślady tego są na tej chuście, że jest różnica między tak zwaną żywą krwią, która wydobywa się z organizmu człowieka żyjącego i z tym mamy do czynienia w ranach po cierniach na koronie cierniowej, a jest różnica w składzie krwi tak zwanej postmortem, która wydobywa się po śmierci właśnie przez nos, przez usta, bo ona już jest wymieszana z innymi cieczami ustrojowymi. I dokładnie taki skład ma ciecz, ta krew na tej chuście, że inna jest ta krew postmortem, inna krew żywa. Można dokładnie odtworzyć, jak ona była zawinięta. Najpierw była zawinięta na głowie Chrystusa, kiedy on wisiał. I wtedy głowa nie mogła być w całości owinięta, ponieważ ramiona były uniesione w górę i głowa była oparta o jeden policzek. Wobec tego tutaj nie dało się owinąć
całkowicie dookoła płótę głowy, bo policzek przylegał do ramienia. Dopiero potem, jak zdjęto Chrystusa z krzyża, ułożono go na kamieniu w pozycji poziomej, przewiązano drugi raz tą chustę, no i wtedy owinięto w całości głowę. I da się dokładnie prześledzić, jak były zgięcia tej chusty robione. Są dokładne ślady tutaj wokół ust i nosa, tamowania krwi, kiedy te ślady zostały odciśnięte właśnie wokół tej części twarzy. One idealnie pasują do całunu turyńskiego i do chusty z Manopello. I też ta rozwinięta chusta, kiedy już się przebada ślady ran, to też się okazuje, że one idealnie się zgadzają z tymi śladami ran kłutych od kornocierniowe, jakie są na całym turyńskim. I też były badania dotyczące pyłków roślin. Były podobne jak w przypadku tuniki zarżantej, to znaczy pyłki roślin z basenu Morza Śródziemnego i też endemiczne, rosnące tylko i wyłącznie na terenie Ziemi Świętej. Co praktycznie wyklucza fałszerstwo, bo kiedyś w średniowieczu przecież ludzie nie mieli pojęcia, że są jakieś pyłki roślin. To dopiero teraz te zaawansowane technologie pozwalają to odkryć. No i ślady mirry i aloesu też były. Także tych substancji, którymi Chrystus był namaszczony. No i końcowa konkluzja właśnie tych specjalistów jest taka, że jest to płótno z grobu Chrystusa i tam jest w Ewangelii Świętego Jana ten fragment, jak Jan i Piotr wchodzą do grobu i widzą, tam jest, że widzą całun, opaski i chustę, która leży obok. No a ta chusta musiała leżeć obok, dlatego że tam była ta krew, więc musiano ją pochować. Raz.
A gdzie jest to?
W Oviedo, to jest Hiszpania, Asturia. Jest 3 razy w roku pokazywana publicznie.
Padło jeszcze hasło chusta w Manopello. Więc jakby pan mógł trochę powiedzieć o
tym. No to jest kolejna relikwia, która w sumie została odkryta dosyć niedawno. Najpierw zidentyfikowana jako tak zwana Weronika. Weronika, czyli Vera Icon. Łacińsko-grecka zbitka słów mówiąca Vera, prawdziwa, ikon, ikona, obraz. Przez wieki była to największa atrakcja pielgrzymkowa średniowiecznego Rzymu. I w pewnym momencie ona przestała być pokazywana publicznie na co dzień. A zaczęła być pokazywana raz w roku z daleka, z filaru świętej Weroniki w Bazylice świętego Piotra. I to nastąpiło w momencie, kiedy została wbudowana nowa Bazylika świętego Piotra. Została zniszczona, zburzona ta z czasów konstantyńskich, gdzie ją wtedy pokazywano na okrągło. 100 lat, ponad 100 lat trwała budowa obecnej Bazyliki świętego Piotra w Watykanie. No i kiedy już ta nowa bazylika została wybudowana, to ten zwyczaj ukazywania tej chusty zanikł. I kiedy na początku lat 2000 taki niemiecki korespondent Paul Badet, korespondent gazety Die Welt w Watykanie, wszedł do tego skarbca w filarze świętej Weroniki, no okazało się, że to nie jest ta chusta Weroniki, o której wspominałem, źródło historyczne, że ona się znacznie różni od tego, co znamy z przekazów. A w tym samym czasie taki przedmiot, który odpowiadał tej charakterystyce świętej Weroniki, został odnaleziony w miasteczku Manopello w Abruzji, 180 km na wschód od Rzymu. I trafił on tam dokładnie w tym czasie, kiedy ta chusta przestała być wystawiana w Rzymie. I jest ciekawe, że ta chusta jest wykonana z bisioru, czyli jedwabiu morskiego. I to jest materiał pozyskiwany z muszli morskich. Jest to najdroższy materiał świata. Był najdroższy w czasach antycznych, jest najdroższy i dziś. Dlatego, że aby sporządzić 1 kg nici bisioru, trzeba wyłowić 1000 małż o wielkości 1 metra, specjalnego takiego gatunku małż. Jest dzisiaj tylko na świecie jedno miejsce, gdzie wyrabia się tkaniny z wisioru. To jest wyspa Sant'Antonio pod Sardynią. I kiedy robiłem film o kuście z Manopelu, to myśmy tam byli, w tym Sant'Antonio. Robiliśmy takie zdjęcia podwodne połowu tych muszel. I rozmawialiśmy z jedyną na świecie kobietą, która sporządza tkaniny właśnie z bisioru, Chiara Vigo. I ten materiał jest bardzo cienki. On jest cieńszy od nylonu, jest przezroczysty, jest odnawialny, no bo to są proteiny. Jest odporny na ogień, jak azbest, na kwasy, ale też nie da się na nim malować. To znaczy, farba ścieka po nim jak po muszli morskiej. I nie ma na świecie żadnej tkaniny, na której widniałby wizerunek, jakiś obraz namalowany. I to jest jedyna tkanina z bisioru, na której taki obraz jest. Jest to obraz twarzy Chrystusa. I taka niemiecka trapistka, siostra Blandina Paschalis-Schlemmer, której zawdzięczamy odkrycie na nowo tego wizerunku, ona dokonała takiej suprapozycji komputerowej, że nałożyła na siebie te wizerunki Chrystusa z całunu turyńskiego i z chusty z Manopella. I używając technik, jakimi posługuje się Scotland Yard do identyfikacji postaci, no, ustalono 122 wspólne szczegóły anatomiczne na obydwu twarzach, co praktycznie jest dowodem na jakby identyczność obydwu tych twarzy. Różnica polega na tym, że całą jest negatywem, a chusta z Manopelu jest pozytywem i że rany, które są na całunie turyńskim otwarte, na chuście z Manopelu są już zabliźnione i na całunie tuńskim Chrystus ma zamknięte oczy. Zresztą one były przykryte monetami. Natomiast na chuście z Manopelu ma otwarte i źrenice oczu to jest jedyne miejsce, gdzie znaleziono substancje obce, czyli ślady węgla, zwęglenia właśnie w źrenicach. Bo badania mikroskopem elektronowym wykazały, że nie ma żadnych śladów pigmentu, barwników, że te są takie powiększenia przestrzeni między nićmi, to widać, że tam nie ma żadnych śladów zabarwień w tych przestrzeniach między włóknami, tymi najcieńszymi włóknami, jakie na świecie istnieją, więc też nie wiadomo, w jaki sposób powstał ten wizerunek, skoro po pierwsze na tej tkaninie nie da się nic zamalować, a po drugie nie ma śladów jakichkolwiek substancji obcych, parwników, więc to też jest wyzwanie dla współczesnej nauki. To tyle a propos chusty z Manopelu.
A są też jakieś relikwie, które wzbudzają takie większe wątpliwości, bo nieznane obiekty, ale też takie, których już nie był pan pewny, czy jakieś.
Znaczy myśmy w całej Europie kiedyś były czczone 52 całuny, tak? Jakby drogą eliminacji został ten jeden. Ale to, że były falsyfikaty i podróbki, no to nie świadczy, że nie ma oryginału, wręcz przeciwnie. No podrabia się coś, co istnieje, tak? Musi być jakiś oryginał, skoro są kopie. I myśmy w tej książce, no jasne, nie gonili za wszystkimi falsyfikatami, tylko starali się dotrzeć do autentycznych przedmiotów. I generalnie można je podzielić na 3 grupy. Pierwsza to jest taka, co do których nauka wydała swoją opinię. Że są to przedmioty, o których można z pewnością lub prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością stwierdzić, że miały styczność z Jezusem. Druga to jest taka, że są przedmioty, co do których istnieje prawdopodobieństwo, duża możliwość, że to były te przedmioty, ale nigdy się tego nie da udowodnić, ponieważ nauka nie ma takich narzędzi. Na przykład, jeżeli święta Helena przywiozła z grobu pańskiego gwoździe od krzyża i jeden z tych gwoździ wtopiła w uzdę konia swojego syna, cesarza Konstantyna, i my tą uzdę mamy, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić naukowo, czy w niej znajduje się, czy ten stop żelaza zawiera w sobie fragment tego gwoździa. No, nauka nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. I trzecia grupa są to przedmioty, co do których nauka nie wydała jeszcze swojego zdania, gdyż badania są przed nami. I to jest na przykład czepek z kaor. Dlatego, że żydowski zwyczaj pogrzebowy przewidywał użycie tak zwanego patilu, czyli czepka pogrzebowego. Dlatego, że osoba, która umiera, to następuje u niej takie zjawisko, że puszczają wszystkie mięśnie, między innymi także żuchwy. Opada dolna szczęka, wysuwa się język. Jeżeli w tym czasie nastąpi stężenie pośmiertne, rigor mortis, no to tak zmarła osoba będzie wyglądała nieciekawie, z opuszczoną szczęką i wysuniętym językiem. Więc chowa się język, podciąga się szczękę i się podbródek podwiązuje. I w momencie, kiedy następuje stężenie pośmiertne, no to się dopiero odwiązuje. Taki czepek pogrzebowy, czczony właśnie jako należący do Jezusa, znajduje się w Kaor we Francji. Myśmy tam dotarli, rozmawialiśmy z miejscowym proboszczem i on mówi, że chętnie by zbadał ten przedmiot. Nawet dogadał się z laboratorium w Lyonie, które jest gotowe przeprowadzić taką analizę. Ale na mocy obowiązującej we Francji ustawy o rozdziale Kościoła od państwa z 1905 roku wszystkie obiekty sakralne i wszystkie znajdujące się w nich przedmioty są własnością państwa francuskiego. I zgodę na takie badania musi wydać miejscowa władza. W tym przypadku burmistrz mer Kaor, a ten nie chce takiej zgody. No i jest zaskakująca sytuacja, że z jednej strony Kościół katolicki dąży do badań naukowych, a z drugiej strony laickie państwo francuskie nie zgadza się na takie badania. A jak żeśmy widzieli ten czepek, to tam są na wewnętrznej stronie policzków, bo on miał formę takiej czapki, jakby takiego hełmu z dwoma takimi wstążeczkami, które podwiązywano. I tam, gdzie były policzki, widać ślady krwi. Więc można by było sprawdzić grupę krwi, można by było sprawdzić, czy te ślady po koronie cierniowej, czy te ślady zakrwawień na policzkach odpowiadają analogicznym śladom na Całunie Turyńskim, na Sudarionie z Oviedo i tak dalej. No ale nie ma takiej możliwości na razie, bo państwo francuskie odmawia tych badań. Więc to jest trzecia grupa przedmiotów, co do których no nie wiadomo. Jest prawdopodobieństwo, ale póki nie będzie badań, to nie mamy pewności. No i my w tej książce wyraźnie rozgraniczamy każdą kategorię tych przedmiotów. Te, co do których istnieje pewność, te, co do których nigdy takiej pewności nie będziemy mieć i takie, że na razie są badania przed nami.
Można spytać tak jak mówi Pan o chuście, o czepkach i innych rzeczach. Jak to było na krzyżu? Bo to jest, że Chrystus miał bardzo wiele rzeczy na głowie, w cudzysłowie. Jak to wyglądało? W którym momencie, które rzeczy jakby łatwiej to sobie wyobrazić?
Znaczy no, na krzyżu założono mu ten sudarion No z tego powodu, że jak mówiłem, krwotok się pojawił z nosa i ust. Generalnie jest tak, że no Chrystus szedł na Golgotę w jednej szacie, w tej tunice bez szwu. W Trewirze jest jeszcze czczona taka suknia druga, no ale generalnie w Izraelu mężczyźni nosi dwie szaty, spodnią i wierzchnią. Więc jeżeli tak przyjmiemy, to rzeczywiście ta spodnia jest w Arżantej, ta wierzchnia najprawdopodobniej w Trewirze. Była też opaska biodrowa, tak zwane perizonium. No jest coś takiego przechowywane w Akwizgranie. To jest taka zakrwawiona szmata, to tak wygląda. Ona nie była nigdy badana. Ona nie była przedmiotem badań. No i tutaj też nie są zgodni do końca. Egzegeci, czy Chrystus był nagi, czy był z tą przepaską biodrową perizonią. To znaczy, jedni mówią, że tak, drudzy, że tak.
Na obecnie tak nie da
się. No nie da się na 100% z pewnością odpowiedzieć, czy był nagi, czy miał przepaskę biodrową perizonią. No ono jest rzeczywiście, ono nieciekawie wygląda, jest bardzo zakrwawione, jest raz na 7 lat wystawiane, w tym roku będzie w Akwizgranie też wystawiane, ale generalnie ono nie jest odwijane. Jest zawsze wystawiane w takim zawiniątku. Ono tak wygląda, jak można to puścić. To nie jest to. Po śmierci założono ten sudarion, tą chustę, żeby powstrzymać ten upływ krwi krwotok. Potem zdjęto ciało z krzyża. No i tak, i żeby go nie dotykać, bo tam cały czas pojawiają się opaski, bo jest mowa w Ewangeliach o trzech rodzajach płócien. Cał, opaski i chusta. Cał, no to wiadomo, winięto go w całun. Chusta, to już mówiłem. I są te opaski, no. Opaski czy bandaże. No bo zdejmując go z krzyża, oni musieli uważać, żeby no, się nie zabrudzić, żeby nie być nieczystymi. Zwłaszcza, że zaraz było święto Paschy, do którego no, trzeba było przystąpić czystym, bo jakby się człowiek zabrudził, to by nie mógł brać udziału w święcie. Więc jak go położono na tym kamieniu, wtedy jeszcze raz przewinięto tą chustę, owinięto całun. No też w międzyczasie mirrą i aloesem ciało wysmarowano. I w tym całunie zaniesiono do grobu, który znajdował się 38 metrów od Golgoty. I tam właśnie to ciało spoczęło, owinięte po pierwsze w całun. Na tym najprawdopodobniej położono te opaski, bandaże. One mogły tak w poprzek leżeć, ponieważ tak też chowano skazańców. Natomiast one się nie zachowały, czy też nie zostały odnalezione, chociaż jest duże prawdopodobieństwo, że one były czczone, ale zostały zniszczone podczas rewolucji francuskiej. Ponieważ no, to był też taki czas zniszczenia relikwii i wiele relikwii w tym czasie bezpowrotnie zaginęło. Między innymi trzonek z włóczni świętego Longina, tej, którą przybito bok Chrystusa, to był w kaplicy Saint-Chapelle. Tam też miała być ta gąbka, którą nawilżono octem i podano Chrystusowi. To jakby zaginęło. I jest mowa właśnie o tych innych płótnach, tych bandażach, tych opaskach, które były we francuskich kościołach czczone, zostały spalone przez rewolucjonistów. Czy to były oryginały, czy nie, no to już teraz do tego nie dojdziemy. W każdym razie no nie udało się do dziś ich tak na 100% zidentyfikować naukowo. No i ostatnim elementem jest ta chusta z Manopello, która, jak przypuszczają ci eksperci, musiała jakby być położona już na wierzchu na całunie turyńskim. I ona nie miała styczności bezpośredniej z ciałem Chrystusa, dlatego że na niej nie ma śladów krwi. I jest taka hipoteza, że o ile całun przedstawia twarz Chrystusa w momencie śmierci, no to chusta przedstawia w momencie zmartwychwstania. No oczywiście to nie jest hipoteza naukowa, bo ja pytałem Barry'ego Schwartza, czy ta chusta może być dowodem na zmartwychwstanie. No i Barry Schwartz mówi coś takiego. Nikomu nie udało się w warunkach laboratoryjnych dokonać wskrzeszenia osoby i zmierzyć wszystkich reakcji ciała. Bo gdybyśmy dokonali takiego zmartwychwstania i dokonali pomiarów, jak się zachowuje ciało, to wtedy byśmy porównać to z całunem turyńskim, tak? A póki tego nie zrobiliśmy, to nie możemy, stojąc na gruncie nauki, powiedzieć, czy jest to dowód zmartwychwstania. Natomiast bardzo ciekawą rzecz opisała siostra Blandina Paschalis-Schlemmer. No jest taka jej książka, która w Polsce jeszcze nie została wydana, ale ja czytałem maszynopis. I ona dała tą chustę, znaczy wizerunek tej chusty, do zbadania oftalmologom. I oni twierdzą, że wzrok Chrystusa na tej chuście z Manopello jest taki jak wzrok noworodka zaraz po urodzeniu. I jeszcze tam są takie czerwone plamy na twarzy Jezusa i ginekolodzy mówią, że to są analogiczne plamy, jakie mają noworodkowie po urodzeniu. No to
duży znak
zapytania. I to się pojawi w tej najnowszej książce siostry Blandyny, która, no, mam nadzieję, że wkrótce wyjdzie do Polski.
Jeszcze się czepek. Nie wiem, czy ja usłyszałem, czy może nie źle zrozumiałem. Może on został założony.
Czepek już po zdjęciu z krzyża.
Przed całunem.
I teraz no najprawdopodobniej przed całunem, bo on został założony i zdjęty, bo czepek był założony do pewnego momentu, kiedy następuje stężenie pośmiertne. Więc on musiał być założony po zdjęciu z krzyża, najprawdopodobniej był wtedy, kiedy ciało Chrystusa namaszczano mirrą i aloesem, później już po tym namaszczeniu, jak to stężenie nastąpiło, to...
A w takim razie nie Żydzi namaszczali Jezusa i zakładali czepek, no bo dotknięcie jest wtedy nie dotknięcie jest prawie niemożliwe. Dotknięcie z ciałem, prawda? Nieczyste.
No tak. Nie, to ewidentnie byli Żydzi, bo Rzymian to nic nie obchodziło tak naprawdę. To musiały robić osoby bliskie Jezusa, najprawdopodobniej kobiety, bo kobiety zajmowały się takimi czynnościami.
Czyli one też jakby nie obawiały się w jakimś sensie. No tak, może jakieś przypuszczenia. No,
jak jest własna matka, to... Ale tego jakby...
To chyba przy wszystkich zmarłych był ten sam dylemat, tak. Że szczególnie akurat Jezusa ciało było.
No tak,
że
ale...
Tego, że można się
nie robi się tego.
No tak, ale... Nie, ale generalnie to jakby no nie mamy takiej 100% pewności, bo tam fotoreportera nie było, nie ma zdjęć, są opisy, no i są luki w tych opisach, które możemy jakby wypełniać na podstawie pewnych rekonstrukcji, znając te zwyczaje.
Ale są w tych opisach jakieś fragmenty, które nie może dopasować do tych przedmiotów, czy jakby z opisami, a przedmiotami wydaje się, nie? wszystko.
Nie, raczej tam się, raczej to się zgadza wszystko.
Ewentualnie brakuje tam grupy krwi. No,
nie no, albo się zgadza, albo brakuje, tak? Ale nie ma rzeczy, które by jawnie sprzeczne.
A czy na tych przedmiotach znajduje się materiał genetyczny jakichś innych osób? No bo ktoś musiał dotykać tych rzeczy, żeby na przykład zawinąć w ten całun.
O, na całunie turyńskim znajduje się materiał genetyczny przez stulecia. Tak, albo dotarliśmy do takiego, no to też nie wiadomo, jak to będzie, bo badania są jeszcze przed nami, no ale jest obrus w Korea, tak? Czczony jako ten obrus z ostatniej wieczerzy. No bada go John Jackson, ten, który stał na czele tej ekipy Amerykanów badających całun turyński. No, Jackson twierdzi, że to jest z czasów Chrystusa, z Ziemi Świętej. Rzeczywiście, no wszystko wskazuje na to, że to jest żydowski obrus, ale też naukowcy, egzegeci nie mają 100% pewności, czy obrusów używano, czy nie używano, bo nigdzie nie ma opisu. Jedyny obrus, jaki pojawia się w całym Nowym Testamencie, to jest ten obrus z tego snu w domu świętego Piotra, że na obrusie pojawiło się jedzenie i Chrystus mówił, żeby tam, znaczy Bóg mówił, żeby spożywać z tego wszystkie te pokarmy z tego obrusa. Ale nie ma, nigdzie nie ma wzmianki o realnym obrusie. Ale z drugiej strony, jeżeli liturgia chrześcijańska wyrasta organicznie z liturgii paschalnej żydowskiej i od początku się tam pojawiają obrusy, bo już widzimy na najstarszych wyobrażeniach liturgii eucharystycznej w katakumbach są te malowidła i tam są obrusy, no to na zasadzie no, pewnego domniemania można przypuszczać, że Żydzi też używali obrusów, ale też pewności co do tego stuprocentowej nie ma. Tak? No i właśnie dlaczego mówię o tym obrusie? No bo tam to po prostu są ślady nawet szminek, pocałunku, bo te hiszpańskie kobiety całowały na wysoko. To pełno tego jest.
A jeszcze mam takie pytanie, bo to jest naprawdę, no, jakby przybliża to, że te książki tak przybliżają jakby od naukową stronę do szerszej publiczności, więc to jest fantastyczne. Bardzo mnie ciekawi, jak się zaczęło dla Pana to takie bardziej intensywne zainteresowanie. I co doprowadziło do tego, że powstały te książki?
Że ja w 2005 roku poznałem Paula Badet, kiedy wyszła książka Boskie Oblicze na temat Fusty z Manofello w Polsce. I rok później Benedykt XVI zdecydował się odwiedzić Manofello. I ja wtedy zaproponowałem w TVP, w telewizji, że zrobię dla nich film dokumentalny o tej fuście z Manopello, który oni będą mogli wyemitować dokładnie w dniu, kiedy on będzie w Manopello. No i rzeczywiście oni się zgodzili, mieliśmy 2 miesiące, no, ale to się udało bez problemów. I 2 września 2006 Benedykt się zjawił w Manopello i akurat tego dnia Telewizja Polska wyemitowała ten film. No ale ponieważ jeździłem do Włoch, zbierałem materiał, musiałem rozmawiać z wieloma osobami, to się dowiedziałem o istnieniu także innych relikwii chrystusowych, o których wcześniej nie miałem pojęcia. I później zaproponowałem w telewizji publicznej, że mogę zrobić taki cykl filmów dokumentalnych na ten temat. No ale akurat wtedy się zmieniła władza w TVP. Prezesem przestał być Bronisław Wilczyn. Przyszła nowa ekipa. I pamiętam, że przyszła taka pani do redakcji filmów dokumentalnych. No i jak usłyszała, że jakieś relikwie chrześcijańskie, powiedziała, nie, to w ogóle nikogo nie obchodzi. Dzisiaj to są poruszające ważne tematy społeczne. Ale co to są ważne tematy społeczne? No na przykład jak matka wsadzi dziecko do piekarnika i to dziecko tam skwierczy i my to filmujemy. I to jest ważny temat społeczny. To bardzo ludzi zainteresuje. Nie? Więc taka rozmowa była z tą panią. No, Ale już jakiś tam materiał zebrałem i uważałem, że no jest to warte drążenia. No i spotkałem wtedy Janusza Rosikonia, znanego fotografika, artysty, który wiele albumów zrobił. Myśmy akurat wspólnie z nim zrobili taki album o siostrze Faustynie. No i się zgadzaliśmy, że skoro nie da się zrobić filmu dokumentalnego, to może zróbmy taką bogato ilustrowaną książkę. No i tak do tego doszło.
A dalsze plany jakieś są już wiadome?
No są.
Nie skończyły się.
Ale ponieważ to jest śledztwo, to dla dobra śledztwa nie mogę ujawnić szczegółów. No, to jest akurat najnowsza rzecz, która wyszła 2 tygodnie temu. Tajemnica Graala. I rzeczywiście na podstawie tych spotkań z naukowcami, tych naszych podróży, rozmów z historykami, archeologami, turgistami, no doszliśmy do wniosku, że święty kielich z ostatniej wieczerzy znajduje się w katedrze w Walencji. Przemawiają za tym argumenty dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, nieprzerwana tradycja historyczna, bogato udokumentowana, licząca 2000 lat, na podstawie której da się odtworzyć drogę tego przedmiotu, jego wędrówkę od Ziemi Świętej przez Rzym do Hiszpanii. Po drugie, badania archeologiczne przeprowadzone w XX-XXI wieku. Archeologowie badali ten przedmiot i stwierdzili, że pochodzi on z miejsca i czasów, w których żył Jezus. I za żadnym innym przedmiotem nie przemawia zestawienie tych dwóch argumentów. Poza tym fakt, że tak kruchy, tak delikatny przedmiot dotrwał do naszych czasów jako jeden z niewielu, bo bardzo niewiele ocalało tego typu przedmiotów sprzed 2000 lat, no świadczy o tym, że musiał on być otaczany wielką pieczołowitością, że musiał go rzeczywiście pilnie strzec. No i jest nieprzerwany kult lokalny w kościele hiszpańskim, jakim od 1700 lat ten przedmiot jest otaczany. I no ja nawet wprost zapytałem takiego profesora Manuela Martina Bueno, szefa katedry archeologii na Uniwersytecie w Saragosie. No panie profesorze, a czy pan, co pan na ten temat sądzi? Proszę powiedzieć, to jest ten kielich, czy nie jest? A to jest człowiek lewicy, który zasiadał w rządach Felipe Gonzalesa, socjalistycznych, więc to nie jest żaden prawicowiec, którego można podejrzewać o jakieś tam skłonności, stronniczość klerykalną. I on powiedział coś takiego. Osobiście jestem przekonany w 100%, że jest to ten kielich. Jako naukowiec mówię, że w 98%, dlatego że my naukowcy nie możemy niczego w 100%. Zagwarantować, jako człowiek nauki mówi 98%. No ale jest to bardzo wysoki procent, bardzo no, poważna deklaracja. Także no tutaj jest wszystko dokładnie opisane. I te badania, i ta droga tego kielicha, to wyjaśnia też cały mechanizm powstania legend i wiele szczegółów, które się pojawiają w tych opowieściach średniowiecznych, które mają swój pierwowzór w konkretnych szczegółach, wydarzeniach, postaciach, właśnie związanych z tym kielichem.
Ja mam takie pytanie, czy właśnie naukowcy, którzy badają te wszystkie te podchodzą bardziej sceptycznie z dystansem do tego całego procesu, tak wiadomo, wszystkie badania naukowe, tak żeby coś publikować, czy w ogóle nagłosić, to musi być tak poparte już jakimiś tezami, wywodami.
Nie no, oni podchodzą krytycznie jak ludzie nauki. Zresztą ludzie Kościoła też podchodzą bardzo krytycznie, być może nawet bardziej niż ludzie nauki, co widzieliśmy w Argenteuil, gdzie z jednej strony spotkaliśmy kustosza tej bazyliki. Ja mówię, a po co to przyjęliście? Czym chcecie się zajmować? Tym czymś? Nie, to jakiś bzdur. Machnął ręką. A z drugiej strony ten właśnie agnostyk, człowiek niewierzący, profesor Likot, który już piątą książkę na ten temat pisze i cały czas prowadzi badania. Więc no, to jest też taki zadziwiający kontrast. Ale generalnie też spotykaliśmy się z przedmiotami, które badali ludzie nauki, stwierdzili, że są to falsyfikaty, jakieś podróbki. No ale nie będziemy pisać książkę o podróbkach, prawda? No to... To nie miałoby sensu, tak? Jakby sens jest pisać o oryginale, który jest jeden, a podróbek są... No, wiele jest podróbek. Więc jakby na tym się nie koncentrowaliśmy, na tych różnych falsyfikatach, które udało się zidentyfikować. Bo można by napisać o 52 całunach, tak? No i co wtedy, jak każdy z tych 52 rozdziałów by się kończył stwierdzeniem, że to jest kopia, reprodukcja, fałszerstwo.
Jeszcze nie da się spytać, czy w takim razie, gdyby ekipa się zmieniła, to jest szansa na film. Znaczy nie, czy jest chęć, czy już książki jakby wypełniły tą...
Nie no, książki nigdy nie... Znaczy... Nie no, bo jest duża różnica, bo...
No książka to wciera...
Powiem tak. Często słyszę, tą książkę czytali wszyscy. No i potem pytam i patrzę w statystykach. No czytały ją 30 tysięcy osób. A potem tego filmu nie oglądał nikt. Potem patrzę w statystykę, milion osób. No i to jest różnica między książką, którą czytali wszyscy, a filmem, którego nikt nie oglądał. Tak? No niestety, no tak jest dzisiaj dotarcie.
Czyli?
Nie no, gdyby była taka możliwość, to tak, no, tylko że to są koszta. To znaczy, to są...
Czy na przykład jakieś materiały? W momencie, kiedy robiliście książkę, znaczy robiliście filmowe...
No tak, ale materiały są własnością TVP w tej chwili. Nie no, bo...
Znaczy te do...
Nie, do filmu, który był, to znaczy te, które filmowe, to już są własnością TVP, więc de facto no trzeba było jeszcze raz kręcić te miejsca, te osoby. No chyba, że to dla TVP by było, to ona już ma w swoich archiwach, prawda? Ale na razie no nic nie wskazuje na to, bo no nie tylko, że nie ma tam osób, które miałyby taką chęć, ale też w tej chwili telewizja przeżywa kryzys finansowy i też nie ma... Teraz go wiem, że on został wydobyty, znaczy prawa do niego odkupili koledzy, którzy ze mną to robili jako operator i producent, Maciek Bodasiński i Leszek Dokowicz, bo oni robią też takie, oni robią te filmy Ja Jestem, Duch, teraz Ostatnie Wyzwanie, o syndrom, tak. Więc Leszek był wtedy operatorem w tym filmie, a Maciek był producentem. I oni wykupili prawa od TVP na rozpowszechnianie na płytkach DVD. Więc nawet na targach książki teraz katolickie tydzień temu w Arkadach widziałem ich stoisko i był ten film. Boskie Oblicze. Nie wiem, czy na YouTubie jest, kiedyś był, ale... Nie wiem, czy...